Ptakiem, który w locie bardzo przypomina wspomnianego już myszołowa, jest trzmielojad. Możemy go rozpoznać po długim, wyraźnie zaokrąglonym ogonie. Ważną cechą trzmielojada jest również to, że szybując, trzyma on skrzydła odrobinę zagięte w dół. Natomiast myszołów kieruje skrzydła lekko w górę. Z bliska trzmielojad jest bardziej rozpoznawalny. Ma mały, zagięty dziobek, ciemnoszary grzbiet i bardzo jasne oczy. Odżywia się, jak sugeruje jego polska nazwa, owadami, choć raczej nie trzmielami. Jego głównym pożywieniem są larwy i poczwarki os. Sukces trzmielojada w odchowaniu piskląt zależy przede wszystkim od liczebności os w danym roku. Możemy zatem psioczyć na osy, ale przynajmniej do czegoś się nadają, a mianowicie na karmę dla ptaków. Oprócz tego trzmielojad nie pogardzi dżdżownicami i małymi kręgowcami. Trzmielojady możemy spotkać w całej Polsce, ale wszędzie są dosyć rzadkie. Mamy ich u nas od 3 do 5 tysięcy par. Przydałoby się więcej, czyż nie? Głównie na wschodzie Polski możemy zaobserwować dwa kolejne interesujące ptaki, które z kolei żywią się gadami. Są to gadożer i orzełek włochaty. Gadożer ma dużą, ciemną głowę i długie, jasne skrzydła. Najłatwiej pomylić go z jasnym myszołowem. Orzełek z kolei, jak podpowiada jego nazwa, jest miniaturowym orłem w przybliżeniu rozmiarów jastrzębia. Oprócz gadów chwyta też płazy, małe ssaki i ptaki, które łapie na niewielkiej wysokości, po robiącym wrażenie pikowaniu. A skoro już jesteśmy przy orłach, w naszym kraju mamy ich kilka gatunków, w tym jeden całkiem pospolity. Jest to orlik krzykliwy, nieco większy od myszołowa. Orlików krzykliwych żyje u nas trochę ponad 2000 par. W Polsce przebiega południowo-zachodnia granica zasięgu występowania tego ptaka. Stąd spotkamy go najczęściej na północy i wschodzie kraju. Orlik krzykliwy jest ciemnobrązowy i przez swoje długie, szerokie skrzydła ma, jak większość orłów, kształt w locie zbliżony do prostokąta. W przypadku orlika będzie to raczej smukły prostokąt. Bardzo bliskim krewnym orlika krzykliwego jest orlik grubodzioby, nieco od niego większy i ciemniejszy. Oba orliki są przykładem gatunków bliźniaczych, czyli takich, których linie ewolucyjne oddzieliły się stosunkowo niedawno i ptaki te mogą się krzyżować, dając płodne potomstwo. W naszym kraju dzieje się to bardzo często ze względu na ogromną dysproporcję w liczebności tych dwóch gatunków. Orlików grubodziobych w 2022 roku mieliśmy tylko 19 par. Orlików grubodziobych w 2022 roku mieliśmy tylko 19 par, więc siłą rzeczy młode z takich par prędzej spotkają orlika krzykliwego niż przedstawiciela własnego gatunku. Orliki odżywiają się dość typowo jak na średnie ptaki szponiaste, a mianowicie płazami, ptakami, małymi ssakami i bezkręgowcami. Znacznie ciekawsze są ich zwyczaje lęgowe. Mianowicie samica orlika składa zawsze dwa jaja, z których pisklęta wykluwają się w odstępie kilku dni. Przez to starsze piskle jest większe i dominuje nad młodszym, zabierając całe jedzenie, jakie rodzice przynoszą do gniazda. Młodszy ptak ginie z niedożywienia i przeżywa tylko starszy. No dobrze, to jaki to ma sens? Czy samica orlika nie mogłaby, tak jak na przykład samica gadożera, znosić tylko jednego jaja? Na pewno byłoby to dla niej prostsze, ale stawianie wszystkiego na jedną kartę, czy tak jak w tym przypadku na jedno jajo, byłoby bardzo ryzykowne. Wystarczy, że przez kilka dni rodzicom nie poszczęści się w polowaniach, na przykład przez trudne warunki pogodowe, i wtedy to jedno jedyne piskle umrze z głodu. Ale wówczas, niejako na pocieszenie, mają jeszcze drugie, które wykluje się dopiero po paru dniach, kiedy być może pogoda będzie już bardziej sprzyjać polowaniom. Ta strategia jest zatem nie najgorsza, nawet jeśli wydaje się zbyt brutalna. Powoli żegnamy się już ze szponiastymi. Zostało jeszcze tylko kilka gatunków, o których chciałabym opowiedzieć Wam zaraz po przerwie.